Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. 9 listopada rząd opublikował rozporządzenie w sprawie limitów cen energii dla wytwórców prądu i spółek obrotu. To kontrowersyjny akt wykonawczy do ustawy z 27 października, która zamraża ceny energii w 2023 roku dla gospodarstw domowych, samorządów oraz małych i średnich firm. Regulacja określa, ile spółki produkujące energię będą mogły maksymalnie zarobić na hurtowej sprzedaży prądu oraz ile wyniosą zyski spółek obrotu. O konsekwencjach tej zmiany opowie Michał Motylewski, radca prawny w warszawskim biurze Kancelarii Dentons. Michale, zacznijmy może od genezy tej regulacji. Czemu rząd postanowił ograniczyć przychody elektrowniom i spółkom obrotu?
Robercie, przede wszystkim dzień dobry. Bardzo miło znowu gościć w waszym studio. Pytanie zasadnicze, bo łatwo sobie na nie błędnie pewnie odpowiedzieć, ale jest jeden wspólny mianownik między naszą sytuacją w Polsce i sytuacją w całej Unii Europejskiej. Sprawy wymknęły się spod kontroli w związku z szeregiem zewnętrznych czynników. To jest pierwsza podstawowa przyczyna. Mamy unijny rynek energii, który dostarczał nam na co dzień bardzo dużo korzyści. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, będzie prosta dyskusja na temat tego, jak bardzo chce zmanipulować nasz odbiór tego, jak dalece korzystamy z uczestnictwa w Unii Europejskiej. Ale ewidentnie wspólny rynek energii w Unii Europejskiej to jest w dzisiejszych czasach fundament naszego bezpieczeństwa energetycznego. Tyle tylko, że kiedy był projektowany szczególnie ten komponent dotyczący energii elektrycznej, nie do końca wiedziano, jak to bezpieczeństwo energetyczne mierzyć. Bardzo łatwo jest powiedzieć, jak mamy awarię, spadnie drzewo na linię, to mamy tyle i tyle godzin, żeby tę linię odbudować. Albo jak nam coś się wydarzy katastrofalnego, jakiś pożar w stacji transformatorowej, to gdzieś tam mamy taki zapasowy transformator i w tyle godzin przywracamy napięcie. To dla nikogo nie powodowało jakichś szczególnych trudności. Natomiast to, co wyszło w tym roku, to zupełnie nowe spojrzenie na architekturę rynku energii, na którym musieliśmy wszyscy przyznać, że akceptowalna cena energii to jest miernik naszego bezpieczeństwa energetycznego. I wszystkie rządy w Unii Europejskiej stanęły przed problemem, że jeżeli nie odpowiedzą na brak surowców, na uzależnienie od importu surowców energetycznych, na duży popyt na energię w Unii Europejskiej, która wychodzi z pandemii, gospodarka się rozkręca, jeżeli na to wszystko nie odpowiemy, to grożą nam, mówiąc krótko, niepokoje społeczne. Zupełnie uzasadnione. Bo poziom utraty poczucia bezpieczeństwa, który w szerokiej społeczności będzie odczuwany, byłby gigantyczny.
Do tego dochodzi oczywiście sytuacja związana z samym sektorem energetycznym, który w znacznej części zaczął odnotowywać rekordowe zyski związane z obecną sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy. Państwa członkowskie zaczęły przygotowywać różne propozycje dotyczące windfall taxów po to, żeby móc redystrybuować te nadwyżki finansowe i wspierać odbiorców. Tutaj też wyszła naprzeciw oczywiście Komisja Europejska. No i pojawiło się rozporządzenie, które na poziomie unijnym zostało uzgodnione i dotyczyło limitów cen, jeżeli chodzi o wytwórców. Ono zostało przyjęte, tam mieliśmy taki benchmark 180 euro za megawattogodzinę, no i po stronie państw członkowskich znalazło się wdrożenie tych przepisów. Jak to wdrożenie wyglądało po polskiej stronie?
To jest ważne, żeby zapamiętać ten benchmark, bo on pojawił się na nieprzypadkowym poziomie. To znaczy mamy w Unii Europejskiej sytuację, w której różne państwa mają różny miks energetyczny. Różne technologie są mniej kosztowne przy wytwarzaniu energii, bardziej kosztowne przy wytwarzaniu energii. Każde państwo członkowskie w związku z tym inaczej odczuwa skutki bieżącego kryzysu. Ale poziom, który został przyjęty, ma być jednolity dla całej Unii. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy na rynku połączonym. Jeżeli będziemy mieli problem z wytwarzaniem z jakiejś technologii w jednym państwie członkowskim, to po to jesteśmy połączeni, żeby można było sobie nawzajem pomóc. Mamy z końca października sytuację, w której mieliśmy awarię w elektrowni bodajże w Jaworznie. Do świadomości branżowej przebiło się głównie przez to, że na rynku bilansującym raptem cena skoczyła do 4000 złotych za megawattogodzinę.
To było absolutnym historycznym rekordem, jeżeli chodzi o rynek bilansujący.
Co to spowodowało? No, że w tej godzinie nie wzrastało w niekontrolowany sposób zużycie energii, które pogłębiałoby nasz kryzys. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, poza samą ciekawostką, że na rynku bilansującym była wysoka cena, to to, że w tym czasie, według informacji, które zostały publicznie udostępnione, około gigawata mocy pracowało na polski system energetyczny z państw ościennych. Właśnie dlatego jesteśmy bezpieczni, że mamy awaryjną pomoc, mamy możliwość importowania energii, tak samo jak mamy możliwość jej eksportowania w dogodnych warunkach. Wspólny limit unijny jest po to, żeby ustalić po pierwsze cenę energii na akceptowalnym poziomie, czyli wracamy do tego, zadbamy o bezpieczeństwo społeczne i energetyczne, ale nie podważymy tych mechanizmów, które również na to bezpieczeństwo pracują ze względu na to, że współpracujemy pomiędzy różnymi rynkami i współpracujemy w ramach własnego systemu elektroenergetycznego. Czyli szukamy takiego punktu równowagi, który nie zaburza funkcjonowania rynku jako takiego, a jednocześnie nie powoduje, że nie mamy odpowiedzi na te wszystkie czynniki ryzyka. Wojnę, którą wywołała Rosja, brak paliwa gazowego, który się zaczął jeszcze przed wywołaniem tej wojny, ograniczenie jego dostaw do Europy, czy wreszcie problemy związane z tym, jak bardzo zużywaliśmy surowce energetyczne w pierwszej połowie roku, kiedy pojawił się i niestety polscy wytwórcy, szczególnie konwencjonalni, mogą być o to podejrzewani, pojawił się pewien skok na kasę. I to jest największy problem teraz. I dla mnie jest ciekawe, jak wspomniałeś o tym, że są rekordowe zyski, bo my będziemy widzieli te rekordowe zyski w wynikach spółek energetycznych. A jednocześnie wychodzi minister Sasin i radośnie nam oznajmia, że jak zniesiemy obligo giełdowe, to wtedy te ceny energii w kontraktach zawieranych przez podległe mu spółki będą niższe.
Obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży energii elektrycznej poprzez towarową giełdę energii, który to obowiązek jeszcze do niedawna był na większości wytwórców konwencjonalnych w Polsce nałożony.
Dobrze, że o tym przypominasz, bo to jest kluczowe dla zrozumienia, po co nam to obligo w ogóle jest. Prawie 50% wytwarzania, a może więcej niż 50% wytwarzania energii w Polsce przypada na jeden koncern. Znakomita większość energii w Polsce nadal wytwarzana jest w jednostkach konwencjonalnych. I poza elektrociepłowniami, te wszystkie duże systemowe elektrownie trzymane przez spółki Skarbu Państwa, tak zwykle o nich wspominamy, one miały obowiązek wprowadzać tę energię na konkurencyjnych zasadach na giełdę, na rynek, na którym każdy mógł od nich kupić. Po takiej cenie, jak oferowały oczywiście. Jeżeli premier Sasin wychodzi i opowiada nam wszystkim, że ceny w tych kontraktach mogły być niższe, to co on nam mówi? Że koncerny wcześniej tą ceną manipulowały na naszą szkodę? To nam chce powiedzieć? Czy ktoś się w ogóle zastanowił, co to tak naprawdę oznacza? Bo dla mnie zniesienie obliga w tych warunkach i z taką argumentacją, no niestety mówi o tym, że to gdzieś nie zadziałało na wielu poziomach. Ja rozumiem, że panu premierowi może być obca koncepcja integralności i transparentności hurtowego rynku energii. Ale to są przepisy, które obowiązują w całej Unii Europejskiej, wiążą nie tylko polskie spółki, ale wiążą wszystkich przedsiębiorców działających. Są organy powołane do kontroli, a naruszenie tych reguł jest zagrożone sankcjami karnymi. Czy my naprawdę o tym rozmawiamy? To jest moje dzisiaj takie fundamentalne pytanie i ono też pokazuje absurd znoszenia obliga giełdowego.
Obawa o to, że nadmierne marże uzyskiwane przez państwowe koncerny na wytwarzaniu energii elektrycznej w tych miesiącach pierwszych, przekraczających połowę roku 2022, no była na tyle duża, że oczywiście politycznie stało się to problemem dla obozu rządowego. Były spotkania w kierownictwie PiS-u z prezesami państwowych koncernów energetycznych, takie dyscyplinujące menadżerów po to, żeby nie szaleli z tymi marżami. Premier na konferencji mówił o tym, że on oczekuje od spółek energetycznych ograniczenia tych zysków, żeby one przynajmniej w tym 2023 roku były 0+, po to, żeby z jednej strony zbić tą cenę energii, sprawić, żeby prąd był lepiej dostępny dla odbiorców w Polsce. No ale jednocześnie, tak jak wspomniałeś, mamy ileś tych mechanizmów wprowadzonych do polskiego prawa, które no, rewolucjonizują funkcjonowanie rynku energii. Wróćmy do tych limitów i opowiedz krótko o tym, co zmienia to rozporządzenie w sprawie limitów cen, jeżeli chodzi o poszczególne technologie i jak ono je traktuje, jeżeli chodzi o konwencjonalne wytwarzanie energii w węglu czy źródła odnawialne. Co tutaj regulacyjnie rząd zadziałał?
Zacząłbym od tego, że punktem wyjścia w ogóle do rozmowy o limitach przychodów, czy w zasadzie dochodu, powinno być rozporządzenie unijne. Ja uczestniczyłem w takich nieformalnych konsultacjach tego projektu rozporządzenia, miałem okazję zgłaszać swoje uwagi właśnie po to, żeby jak najmniejsze zaburzenia dla rynku energii i różnych kontraktów, które na rynku energii występują, zapewnić, żeby komisja uwzględniła niektóre elementy, których nie wychwyciła w pierwszych projektach, które gdzieś nieformalnie nawet do obiegu publicznego trafiały. I ostatecznie stanęło na tym, że mówimy o dochodzie przedsiębiorstw energetycznych. Czyli rzeczywiście chronimy konsumentów przed tym, żeby nadmierne zyski nie odkładały się w przedsiębiorcach kosztem konsumentów tej energii i tych konsumentów prywatnych i całego biznesu. Czyli dbamy o gospodarkę. Zapobiegamy takiej sytuacji, w której w części gospodarki odkładają się nadmierne zyski, a to powoduje, że jesteśmy mniej odporni na kryzys, nie jesteśmy zdolni zachować dynamiki pewnej działania naszych mechanizmów społecznych i gospodarczych i po prostu nas to wszystkich więcej kosztuje niż te zyski kilku spółek. Tym zyskom mieliśmy przeciwdziałać również w regulacji krajowej. Polski ustawodawca zrobił jak umiał. Ja tutaj życzliwie wspomnę, że w zasadzie w naszej rozmowie oprócz specjalistów od energetyki to pewnie i politolodzy by się przydali, i socjolodzy. Szczególnie w pamięć mi zapadł wywiad, którego udzielił pan Mirosław Oczkoś 18 listopada. Trochę z perspektywy tego, jak wdrażane są te przepisy unijne, dobre, rozsądny, logiczny model, jak wdrażane są w Polsce, wybija się myśl, którą on wyraził co prawda do innego zjawiska, ale ma taki charakter uniwersalny, że niestety program Nieudacznik Plus rozwija się bardzo dobrze. I dla mnie przyjęta filozofia wdrażania tego rozporządzenia cenowego czy samej ustawy o nadmiernych środkach to jest taki trochę Nieudacznik Plus. Deklarowany cel jest bardzo słuszny i zasadny, czyli wprowadzamy ochronę odbiorców w gospodarstwach domowych i małych i średnich przedsiębiorstw oraz szeregu jeszcze innych podmiotów, w tym przypadku uprzywilejowanych, przed nadmiernymi podwyżkami cen energii. Bardzo dobre, bardzo logiczne. Jak spojrzymy, na jakim poziomie ukształtowały się te ceny, to natychmiast powstaje pytanie, dlaczego na takim? Przecież były publiczne deklaracje, że mogło to być trochę więcej, trochę mniej. Ostatecznie ukształtowała się na tym poziomie. I ja natychmiast to powiążę z tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o cenotwórstwo na rynku bilansującym i metodą kalkulacji kosztów, jak wspomniałem, w 80% wytwarzania w Polsce. Czyli węgiel kamienny, węgiel brunatny. Ci wytwórcy w metodzie kalkulacji mają zwrot kosztów zmiennych, czyli tego, co najbardziej nam w tej chwili pompuje ceny. Kosztów paliwa, kosztów uprawnień do emisji. Nadal mamy wysoką emisyjność gospodarki, w związku z tym natychmiast te koszty trzeba uwzględnić. Ale także dostają, uwaga, 50 zł na pokrycie kosztów stałych i jako dodatek inwestycyjny. Nie do końca wiadomo w jakiej proporcji. Na tym poziomie, jak wyliczymy sobie ceny, według tych parametrów, które zostały w rozporządzeniu wskazane, to lądujemy na jakim poziomie cen? Takim, jak obserwujemy na rynku bilansującym. Czyli jesteśmy w korytarzu, jeśli się nie mylę, trochę ponad 600 zł do może 900 w takim przeciętnym dniu na rynku bilansującym. W związku z tym wiemy już, że chodzi o to, żeby nie było zbytnich rekompensat dla wytwarzania konwencjonalnego. I to pewnie jest dobrze, skoro w odpowiednim wcześniejszym okresie tego roku uzyskały te spółki dodatkowe przychody. To teraz dodatkowych rekompensat rzeczywiście nie potrzebują.
Nie dostaną.
To jest akurat logiczny mechanizm. Ale dlaczego ja powiedziałem, że to jest Nieudacznik Plus? Dlatego, że po tych cenach już widzimy, że nie da się tego ścisnąć bardziej bez gigantycznych kosztów dla budżetu. A my chcemy mieć niższe ceny energii nie tylko teraz, ale i w ogóle. Chcemy mieć bardziej konkurencyjną gospodarkę. To znaczy, mamy niższe ceny energii, to mamy więcej okazji, żeby coś wytworzyć, więcej okazji, żeby świadczyć jakąś usługę, więcej ludzi ma pracę, budżet ma więcej podatków, a jeszcze jesteśmy konkurencyjni, jak wychodzimy na inne rynki, czyli po prostu możemy korzystać z tego, co inni od nas chcą i za co chcą zapłacić. Dać zastrzyk pieniędzy do naszej gospodarki. Takie powinno być długoterminowe myślenie. I teraz, żeby to były niższe ceny energii, to już wiemy, to rozporządzenie doskonale nam pokazuje, jaka energia jest najtańsza. ze źródeł odnawialnych. No to co robimy, żeby tych źródeł było więcej? A najlepiej w jak najkrótszym terminie. I tu zaczyna się program Nieudacznik Plus. Ja już nie wspomnę o tym, że 10H jest nieodblokowane. Ja już nie wspomnę o tym, że się dwa ministerstwa przepychają, które ma lepszy pomysł na linie bezpośrednie. Dlaczego wspominam o tych rzeczach? Najprostszym, najbardziej efektywnym sposobem ochrony gospodarki przed wysokimi cenami energii to jest wtedy, jak wytwórca tej energii może się dogadać bezpośrednio z odbiorcą energii i powiedzieć: słuchaj, ja postawię tanie źródło tej energii, odnawialne. Mam bank, który mi to sfinansuje, jeżeli ty mi powiesz, że ty w przewidywalnym okresie zapewnisz mi cenę. Taką cenę, jaka dla ciebie jest dobra. I przychodzi odbiorca i mówi: słuchaj, przeliczyłem to sobie, świetny mam biznesplan, jak kupię od ciebie po takiej rozsądnej cenie, trochę wyższej niż ta najniższa na rynku, ale po rozsądnej, to ja w tym momencie świetnie ułożę swój biznesplan na lata i będziemy razem współpracować. I będzie tańsza energia, i będzie mniej emisyjna, i nie będziemy się przejmować, czy ETS jest po tyle, czy po ile. I działamy dalej. Jednocześnie napędzamy swoją własną gospodarkę. Tego wszystkiego ta ustawa nie zapewnia.
Czyli mówimy o kontraktach PPA na dostawy energii elektrycznej bezpośrednio od wytwórcy do odbiorcy. No i właśnie, jak to rozporządzenie i ustawa zmieniają położenie regulacyjne tego rynku, który się rodzi w Polsce i przynajmniej w ostatnich latach miał świetne perspektywy rozwojowe. To jest też o tyle ważne, że PPA-e stanowią alternatywę bardzo dobrą dla różnych systemów wsparcia oferowanych przez państwo. Dzięki ich rozwojowi można ograniczać wydatki związane z utrzymaniem źródeł odnawialnych, które pokrywamy w naszych rachunkach z aukcji OZE na przykład, albo zielonych certyfikatów. Więc z takiego kosztowego punktu widzenia tego rodzaju kontrakty są bardzo korzystne. No już abstrahując od tego, że dają możliwość też odbiorcom pokazania, że ich ślad węglowy albo udział konwencjonalnej energii jest znacznie niższy niż u innych firm. Więc jak ten rynek się zmieni po wdrożeniu tej regulacji?
Przedstawiłeś w zasadzie fenomenalną syntezę tego, o czym ja powiedziałem trochę bardziej rozwlekle wcześniej. Bo powiedziałeś, to jest alternatywa dla systemów wsparcia. To jest alternatywa dla dodatkowych kosztów, które ponosimy przez taką czy inną opłatę, zrzucając się wszyscy na to, żeby jakieś odnawialne źródło powstało. I to jest dokładnie tak. To znaczy, kiedy mówię, że to jest najbardziej efektywny sposób wspierania taniego systemu energetycznego, to właśnie dlatego, że on nie wymaga zaangażowania środków publicznych, nie wymaga zaangażowania administracji publicznej i wreszcie nie wymaga zrzutki, socjalizacji tych kosztów przez wszystkich, zarówno tych, którzy odnoszą bezpośrednią korzyść z tego, jak i tych, którzy może jakąś pośrednią odnoszą, a może ją dopiero odniosą za wiele lat. Więc to jest najbardziej efektywne. Drugi ważny element w tej układance jest taki, że z wielu powodów ustawodawca nie może ograniczyć cen energii dla dużych odbiorców. Po prostu nie może. I nie ma co o tym debatować, ale tak jest. Natomiast ustawa została wprowadzana w taki sposób, że wyklucza ochronę dużych przedsiębiorców mechanizmem rynkowym, ich własnym wysiłkiem. My mamy w tej chwili z klientami sytuacje, w których albo nie doszło do zawarcia umów, które mogły wspierać dużego odbiorcę w ograniczaniu jego ekspozycji na wysokie koszty energii.
Właśnie ze względu na tę ustawę i rozporządzenie.
Właśnie ze względu na tę ustawę i rozporządzenie. Albo te, które zostały zawarte, powodują koszt wyłącznie po stronie wytwórcy, większy niż on zakładał, obniżając cenę dla odbiorcy. Bo przecież obniżył cenę dla odbiorcy w stosunku do tego, co jest na rynku. Dał mu korzyść w długim terminie po to, żeby również dla niego ta cena w długim terminie była korzystna. On nie odzyska tego w przyszłości przez droższą sprzedaż energii, jak się zmienią warunki rynkowe. I dzisiaj taki wytwórca na dzień dobry, na 13 miesięcy, dostaje tylko dodatkowy koszt, mimo tego, że on już gospodarkę chroni.
13 miesięcy, tylko krótko dopowiem, czyli czas obowiązywania tej regulacji. Od 1 grudnia tego roku do końca grudnia przyszłego.
Tak, i to jest też jeden z ważnych punktów związanych z tym, jak ta regulacja została wdrożona i dlaczego ja mówię program Nieudacznik Plus, bo limity cen energii to jest środek wyjątkowy, środek nierynkowy, dopuszczony przez wszystkie rządy państw członkowskich na zasadzie wyjątku na miesięcy 7. Od 1 grudnia 2022 roku do 30 czerwca przyszłego roku. Tylko na 7 miesięcy. Procesy rynkowe, które dzisiaj już się dzieją, kontraktacja energii na drugą połowę 2023 roku w ogóle nie powinna podlegać takim ograniczeniom. Polski ustawodawca zaburzył te procesy rynkowe, no trzeba chyba powiedzieć wprost, nielegalnie, bez podstawy prawnej. Po co?
Jesienią mamy wybory 2023 roku.
Mamy te wybory, ja to rozumiem. Tylko, że dzisiaj mamy sytuację taką, w której przychodzi do mnie przedsiębiorca i mówi, panie mecenasie, ja dostaję teraz aneks do umowy sprzedaży energii, wcale nie na wyższą cenę, ale taki, który uzależnia dalsze dostawy do mnie od dotychczasowego dostawcy, na przykład od złożenia zabezpieczenia finansowego, od przejścia na system przedpłatowy, od przedstawienia gwarancji bankowej. Ja będę miał droższą energię, bo mój kontrahent nie jest w stanie mi dostarczać energii na dotychczasowych warunkach. Dlatego, że oprócz przedsiębiorstw, które wytwarzają energię i muszą w tej chwili w ogóle przeliczać jakikolwiek model biznesowy, jaki mają, mamy też spółki obrotu.
To jeszcze do tych spółek obrotu za chwilę dojdziemy, ale ja chciałbym jeszcze z tobą zamknąć temat PPA-ów. Co to oznacza ta zmiana dla kontraktów, które teraz obowiązują i dla przyszłych? To znaczy, czy te, które obowiązują, będą zrywane, czy będą aneksowane, zawieszane? Co się z nimi wydarzy? No i co z przyszłością? Czy zamrażamy teraz ten rynek nowych kontraktów na 13 miesięcy i one się jakoś odrodzą w 2024 roku? Czy możliwy jest jeszcze jakiś inny scenariusz?
Kontrakty się zapewnie odrodzą, bo biznes zawsze szuka możliwości, żeby znaleźć dla siebie miejsce i żeby pewne procesy były wstrzymywane tylko tymczasowo. Tylko pozostaje koszt tego dla nas przede wszystkim i społeczny, i gospodarczy. Koszt zarówno konkretnie w cenie energii elektrycznej, że dłużej ta energia będzie droższa. Koszt również taki, jaka jest w tym momencie zdolność gospodarki do prowadzenia dalszej działalności, żeby nie ograniczać produkcji. To nie są tylko przychody spółek energetycznych. Większe koszty dla gospodarki mają te negatywne reperkusje, które dotkną odbiorców. Bo ta cena ich ochroni tylko do pewnego stopnia, tak jak wspomniałem. Natomiast problematyczne jest właśnie to zaufanie do inwestowania w Polsce. Jeżeli patrzę na regulację unijną, to mogę odpowiedzialnie powiedzieć, dzięki udziałowi w konsultacjach z Komisją Europejską zapewniliśmy, że patrząc na regulację unijną, możemy odpowiedzialnie zadeklarować inwestorom, uczestnikom rynku. Nie zaburzamy sygnałów inwestycyjnych, dajemy wam pewne ograniczenia w prowadzonej działalności, ale takie, które łączą się w logiczną całość. Możecie nadal racjonalnie składać swoje plany biznesowe. Polski ustawodawca poszedł o krok za daleko i spowodował, że ja nie jestem w stanie w wielu sytuacjach dać racjonalnej odpowiedzi na to, jak się zachować, żeby było trudno, tak jak chciałaby pani minister, ale żebyśmy jednak mieli racjonalną drogę do przodu. W iluś sytuacjach ta ustawa po prostu takich dróg nie pozostawia. I pewnie dlatego natychmiast słyszymy o planach jej nowelizacji.
Chyba tak będzie też, pamiętamy historię z zamrożeniem cen prądu w 2019 roku, kiedy obecny obóz rządowy przyjmował ustawę, którą później wielokrotnie trzeba było nowelizować ze względu na niedostosowanie tej kształtu tej regulacji do rzeczywistości, no i gigantyczne problemy, które w związku z tym wynikły, no i też procesy sądowe związane z jej wdrożeniem, które ciągną się do dzisiaj. Ale wracając do tego, co mamy obecnie na talerzu. Spółki obrotu. One zostały do tej ustawy wciągnięte. Miało ich tam pierwotnie nie być. Co ustawa mówi o nich i jakie będą konsekwencje dla tego segmentu rynku wdrożenia tych regulacji?
Spółki obrotu zostały wciągnięte, bo mogły być wciągnięte. Generalnie unijna regulacja to dopuszcza. Ta regulacja mówi również o tym, że to ma być zrobione z głową, a nie w ramach rozwijania myśli programu Nieudacznik Plus. To ma być zrobione w taki sposób, żeby nie uciekać od limitów cen, nie wyprowadzać pieniędzy po prostu do innej części organizacji albo do drugiego podmiotu, z którym ja się dogadam i jakiś inny transfer środków sobie zrobimy. Czyli mamy zadbać o to, żebyśmy nie pompowali nadal tych nadmiernych cen energii, nieuzasadnionych zdolnością gospodarki i społeczeństwa do partycypacji po prostu w kosztach kryzysu.
Czyli one zostały generalnie wciągnięte po to, żeby duże grupy kapitałowe, które mają segment i wytwarzania, i obrotu, nie korzystały z tej sytuacji, że pozostaje otwarta droga do tego, żeby część tych zysków, które mogą zakumulować, przeszła z wytwarzania właśnie do obrotu. Dlatego zamknięto tą ścieżkę.
Tak, i logiczne jest, że to dotyczy zarówno grup kapitałowych, które mają pewną zdolność do optymalizacji swojego działania właśnie przez to, że uczestniczą w tym rynku energii na różnych segmentach, ale moim zdaniem logiczne jest też i uzasadnione, że dotyczy to po prostu spółek obrotu, które w wielu wypadkach kupują energię tanio ze źródeł odnawialnych w ramach jakiejś gwarancji ceny. To są też swego rodzaju korporacyjne PPA-e, te umowy sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, w których duży podmiot uczestniczący w obrocie na dużą skalę, w związku z czym z dobrym wynikiem finansowym, jest w stanie zapewnić rentowność takiego projektu, jego bankowalność, jak mówimy, i uczestniczy w tym obrocie. Także to nie są tylko grupy zintegrowane. I to, że jest logiczne objęcie spółek obrotu, to jest dla mnie oczywiste. To nie tu leży problem. Problem jest taki, jeżeli ja, regulator, wprowadzam taki mechanizm, który zasadniczo można spuentować również, tak jak wspomniany już Mirosław Oczkoś to puentuje, nie patrz w dal, wal po szmal. I to cytuję za kompozytorem i autorem nieżyjącym już Bogusławem Szeferem. Nie patrz w dal, wal po szmal. To nie tak ochronimy gospodarkę, bo to tylko wygenerujemy problem w innym segmencie, niż generowany on był dotychczas. I ja bym chciał, żeby to hasło wal po szmal zostało jednak usunięte z tej ustawy, dlatego że my mamy zapewnić racjonalność tych przepływów, a nie tylko przepompować bardzo dużo pieniędzy do takiego czy innego woreczka. Dlaczego o tym mówię? Mechanizm, który został zaproponowany, zakłada, że ponoszę jako uczestnik rynku każdą stratę, którą w danym dniu moje czynności wygenerują, nie mogę jej niczym zrekompensować, choćbym następnego dnia odłożył sobie trochę pieniędzy, bo poszło mi lepiej i w związku z tym zrównoważę sobie stratę z dnia pierwszego lekkim zyskiem z dnia drugiego. Być może nie w całości, a być może jeszcze mi zostanie jakaś górka, ale wtedy tę górkę rozliczę dnia trzeciego. Najprostszy przykład to są rozliczenia tygodniowe, kiedy obrót w tygodniu, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, wtedy kiedy jest większa aktywność wszystkich uczestników, wszystkich konsumentów energii, to jest obrót, który generuje większe wyniki, być może na minusie, być może na plusie, ale generalnie większe. Potem mam weekend, w którym popyt spada, w związku z czym i ceny energii spadają i ten wynik jest inny. I już na przykładzie rozliczenia tygodniowego widzimy, że tak to działa. Ale w przypadku inwestycji w energetykę odnawialną, zarówno fotowoltaiczną, jak i wiatrową, to są te dwie dominujące u nas technologie, ja mogę się umawiać na rozliczenia sezonowe. I jeśli się nie mylę, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej postulowało właśnie takie sezonowe, roczne lub co najmniej półroczne rozliczenia, bo wiadomo, że w zimie mniej energii produkują dane technologie, w lecie więcej, w ciągu dnia więcej, mniej w ciągu nocy, a mogę mieć zobowiązania wynikające z kontraktu, które mi mówią, że w godzinach, w których nie generuję energii, rozliczam się finansowo. I spłacam to z przychodu osiągniętego ze sprzedaży energii drożej w tym sezonie, czy w tych godzinach doby, w których faktycznie moja technologia pozwala na wytworzenie energii. Dla mnie postulatem minimum jest przejście na rozliczenia miesięczne, a tak naprawdę te sezonowe, półroczne, czy nawet w skali całego roku, może trzeba zrobić jakąś korektę, może trzeba pozwolić na miesięczne rozliczenia tego salda, tak jak mamy w systemie aukcyjnym wspierającym źródła OZE. Przecież tam wynik tego projektu rozliczam w cyklu trzyletnim. To jakim cudem w świadomości ustawodawcy cykl trzyletni rozliczeń skrócił się do jednej doby?
Jakie będą konsekwencje tej zmiany, tej perspektywy czasowej właśnie, o której mówisz, z długiej, kilkumiesięcznej do dobowej?
Pierwsza podstawowa jest taka, że nie działamy na dochód przedsiębiorstwa, jak uzgodniliśmy, bo przecież polski rząd w tym partycypował. Nie działamy na dochód przedsiębiorców, nie ograniczamy nadmiernego dochodu i nadmiernych zysków, tylko ograniczamy w ogóle przychody, racjonalne przychody, których powinni się spodziewać ci wytwórcy z rynku. Więc mamy niezgodność z prawem unijnym. Usuńmy tę niezgodność. Przechodząc na te dłuższe rozliczenia, wracamy do koncepcji zysku. Wracamy do tego, że to zysku mam nie generować w gospodarce. Wracamy do tego, że mogę ochronić normalnie, bez jakichś komplikacji prawnych i szczególnej gimnastyki, dużych odbiorców, że oni mogą pozostać w rozliczeniach z kontraktów, czy z fizyczną dostawą, czy czysto z rozliczeniem finansowym, tam gdzie jest to po prostu instrument finansowy zabezpieczający przed wahaniami cen energii. pozwólmy to robić.
Czy będzie się opłacało spółkom obrotu handlować dalej energią w 2023 roku? I mówię tu przede wszystkim o prywatnych podmiotach, bo tych głosów krytycznych w stosunku do tych regulacji jest na szczególnie dużo z tej strony, co jest oczywiście zrozumiałe, bo spodziewamy się eksodusu, który chyba się już zaczął, prywatnych podmiotów właśnie z tego segmentu rynku energetycznego.
Ja myślę, że to będzie potężny problem na rynku. I wydaje mi się, że takim przykładem, który najbardziej to unaocznia, to jest spojrzenie na to z perspektywy odbiorcy. Bo mam świeży przykład z tego tygodnia, gdzie zwraca się do mnie przedsiębiorca, odbiorca energii i mówi: panie mecenasie, co mam zrobić, bo chcę zmienić sprzedawcę energii, a nikt nie kontraktuje, nikt mi nie składa oferty, żadne spółki Skarbu Państwa. Ja na nikogo nie mogę liczyć. Mogę liczyć na sprzedaż rezerwową. Czy my naprawdę chcemy spowodować to, że jedynym sposobem na poradzenie sobie z dostawami energii w wielu przypadkach w 2023 roku będzie przejście na sprzedaż rezerwową? Po limicie ceny, no bo sprzedaż rezerwowa zazwyczaj jest droższa. Na szczęście ta ustawa też ogranicza cenę sprzedaży w ramach działania sprzedawcy rezerwowego, ale czy my chcemy też temu sprzedawcy rezerwowemu generować taki problem? Czy my tego potrzebujemy? Moim zdaniem nie. To znaczy poniesiemy, przepalimy kasę, krótko mówiąc. Czyli zasoby, które są potrzebne, żeby naszą gospodarkę ochronić, zapewnić jej elastyczność, zapewnić jej odporność na kryzys. Z tej perspektywy skutki moim zdaniem są fatalne. Nawet jeśli będziemy mówić, no Polak sobie poradzi, pasa zaciśnie. Tylko, że my nie zaciskamy tego pasa. Nam są siłą ściągane portki. No a przepraszam, w ściągniętych portkach to za dobrze kroku naprzód się nie da zrobić.
Twoim zdaniem rynek się odrodzi po tych perturbacjach, czy jednak te zmiany, które teraz są wdrażane, i mówię nie tylko o limicie ceny, ale tak jak wcześniej wspomniałeś o zniesieniu obliga na TGE, o no, takim bardzo dużym kroku ze strony rządu rewolucyjnym, który przebudowuje zupełnie ten rynek, nacjonalizuje zyski, prywatyzuje straty, wypycha prywatne podmioty z tego rynku. Czy twoim zdaniem to jest do odkręcenia? Czy obudzimy się w 2024 roku i będziemy kontynuować to, co znamy z poprzednich lat, zapominając o 2023 roku? Trochę tak jak zapomnieliśmy o 2019, kiedy te ceny też były zamrożone, chociaż oczywiście nie wszyscy, bo procesy, tak jak wspomniałem, cały czas trwają. Czy też jednak ta zmiana jest już na tyle głęboka, że szybko o niej nie zapomnimy?
Myślę, że szybko o tej zmianie nie zapomnimy. To znaczy, rzeczywiście reperkusje uważam są tak negatywne dla zasad naszej współpracy po prostu w gospodarce, że na pewno szybko o tym nie zapomnimy. Ale mam nadzieję, że my będziemy po prostu długo rozpamiętywać ten nieszczęśliwy okres, a nie, że będziemy długo borykać się z jego skutkami. I że rzeczywiście 2024 rok przywitamy z takim podejściem, że przejrzyste i racjonalne reguły współpracy pomiędzy regulatorem, ustawodawcą i biznesem, a wreszcie całym społeczeństwem, nie będą degradowane jako imposybilizm. Tylko, że to będzie nowa normalność mówiąca o tym, że jak oceniamy skutki regulacji, to patrzymy na realne skutki tej regulacji, a nie wpisujemy parę akapitów tylko po to, żeby pozornie mieć wypełniony wymóg sporządzenia jakiegoś dokumentu. Ja myślę, że to, z czym najbardziej walczymy w tej chwili, to ta pozorność działania. To znaczy, że propagandowo da się powiedzieć o tej ustawie wszystko. A potem przychodzi piąty dzień miesiąca, kiedy trzeba zrobić odpis na fundusz. A potem przychodzi nasty dzień miesiąca, kiedy odbiorca dostaje fakturę i mówi: i nic z tym nie zrobię. A potem przychodzi któryś dzień miesiąca i zastanawiam się, co mi zarządca rozliczeń odpowie na wniosek o rekompensatę.
No to myślałem, że na sam koniec wyciągnę trochę od ciebie optymistycznego powiewu, jeżeli chodzi o przyszłość, ale rzeczywiście chyba twoja diagnoza co do stopnia pesymizmu związanego z konsekwencjami tej regulacji jest tutaj bardzo, bardzo uzasadniona.
Dołożę jeden optymistyczny wątek. To, co napawa mnie pesymizmem, to jest to, jak wielkiego wysiłku będzie teraz, w krótkim terminie, wymagało wyprostowanie tych wszystkich problemów. Cieszę się, że jednak docierają różne sygnały mówiące o tym, co nie działa, do ministerstwa, do głównego decydenta w tej chwili, czy ochronimy gospodarkę, czy będziemy jej dalej podcinać tę gałąź, na której wspólnie siedzimy. I mam nadzieję, porównywałeś to do 19 roku, do ustawy cenowej, że szybciej przyjdzie ta nowelizacja niż wtedy. Że może jednak będzie ten krok wstecz i powiedzenie, jest wystarczająco dużo głosów eksperckich, żebyśmy to racjonalnie poskładali. Więc to jest dla mnie optymistyczne. Liczę na to, że zmiany pojawią się szybciej i będą bardziej dla rynku niż to, co działo się wcześniej, bo nikt nie postuluje dzisiaj podnoszenia opłat dla odbiorców końcowych, tylko wszyscy mówią, można to zrobić lepiej, chroniąc gospodarkę, chroniąc społeczeństwo i to jeszcze bardziej efektywnie i w jeszcze większym stopniu. I tego nam wszystkim na zakończenie dzisiejszego podcastu życzę.
I pod tym też się podpisuję, a tutaj tak jeszcze historycznie tylko dodam, że pierwsza nowelizacja w 2019 roku po wdrożeniu ustawy mrożącej ceny energii wówczas została uchwalona przez parlament w miesiąc po przyjęciu ustawy pierwszej. Być może teraz to tempo będzie większe, czas pokaże, będziemy obserwować, jak to się zakończy. Michale, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.